drugim ustępie było z Izajasza była mowa o tym, że wszyscy kiedyś przyjdą do Chrystusa, na tę górę Jego i będą postępować wedle Jego przykazań. My jesteśmy tymi, którzyśmy do Niego przyszli, że nas rodzice nasi wprowadzili w te wiary w Boga i Chrystusa i uczyli nas, żebyśmy żyli wedle tych wskazań Chrystusowych. Żebyśmy przekuwali wszystkie złośliwości na dobro w naszym życiu. A potem w psalmie 138 modliliśmy się tą obecnością Bożą. Patrzyliśmy na to, że jesteśmy przed Nim. Całe życie nasze jest przed Nim, że On jest wszędzie, we wszystkim i w nas. On nas utrzymuje w istnieniu. On nam daje możliwość życia, możliwość myślenia, możliwość mówienia. I w tym hymnie błogosławcie Panu wszystkie stworzenia, teżśmy się modlili do Boga, który jest ponad wszystko, który wszystkim rządzi, który wszystko to piękno świata stworzył, do którego to wszystko odnosimy. I teraz taką rzecz chcę Wam powiedzieć jeszcze. W dalszym ciągu tej wszechobecności Bożej. Bóg jest wszechobecny w niebie, na ziemi, na każdym miejscu. We wszystkim, co istnieje, wszystko widzi, wszystko sprawia ciągle. Ale oprócz tego mówimy też i o zamieszkaniu Boga w człowieku. Co by to znaczyło, to zamieszkanie Boga w człowieku? Bóg jest wszędzie obecny, ale cały ten świat nierozumny, a więc i świat martwej przyrody, i świat roślin, i świat zwierzęcy, nie ma możliwości poznania Boga. Istnieje przez Boga, ale nie wie o tym. Te stworzenia wszystkie nie wiedzą o tym, że są stworzone przez Boga, nie wiedzą o tym, że Bóg jest w nich i nie mogą przez to mieć osobistego stosunku z Panem Bogiem. Natomiast człowiek, jedyny spośród ziemskich stworzeń, ziemskich istot, otrzymał od Boga umysł, rozum, poznający nie tylko konkrety, podłogę, krzesło, kiełbasy i człowieka, ale poznający dzięki temu, co się mówi, pojęciom, pojmowaniu, rzeczy, nazwijmy abstrakcyjne, oderwane, duchowe, a zatem niematerialne i niekonkretne, ale ogólne. Co to znaczy? To jest ważne, żeby to rozumieć. Każdy z was ma w domu stół. Niech każdy sobie przypomni, jak ten stół wygląda. Jeden jest na czterech nogach, drugi na trzech, jeden jest biały, inny jest czerwony, inny jest żelaza, inny jest drzewa, takiego, innego, prostokątny i tak dalej, okrągły. A teraz, gdy mówię stół, to nie mówię o stole okrągłym, czy kwadratowym, czy białym, czy zielonym, tylko mówię o stole jako o stole. Gdy mówię koń, to nie mówię o tym koniu, czy tamtym koniu, tylko mogę w ogóle o koniu. Czyli wyrażam pojęcie konia. Otóż my w naszej mowie ludzkiej używamy pojęć, posługujemy się pojęciami, które mogą dotyczyć fotel tego fotela, tego fotela, tego fotela, ale gdy mój fotel to nie jest ani ten, ani ten, ani tamten, to jest w ogóle fotel, fotel w ogóle, że tak powiem, pojęcie fotela, ale który ma realny stosunek do każdego fotela, jaki by nie był. Otóż człowiek ma zdolność poznawania pojęciami i dlatego może poznawanie Boga, tego, że Bóg jest. Żadne zwierzę ani rośnienia tego nie ma. Człowiek ma tę zdolność poznawania pojęć, pojęciowego. I stąd Bóg może dać człowiekowi poznać siebie samego. Kamieniowi nie może tego dać, kamień nie jest zdolny do tego, bo nie ma tego odbiornika, że tak powiem, receptora. Natomiast człowiek ma ten odbiornik na pojęcia duchowe, na prawdę, na wartości, na dobro, na piękno. I zamieszkanie Boga to będzie znaczyło, że ta obecność Boga w człowieku, wszechobecność, tak jak w każdym przedmiocie, wszędzie, staje się w człowieku, może się stać w człowieku zamieszkaniem Boga, daniem się człowiekowi w poznaniu i w miłowaniu. To jest tajemnica straszliwa. Jak to jest? My sami Boga poznać nie możemy, ale to możemy poznać, że musi istnieć Bóg, znaczy musi istnieć ta pierwsza przyczyna wszystkiego, wszelkiego istnienia, która sama nie jest sprzyczynowana, tylko która sama z siebie jest bytem, ten, który jest właśnie, jestem, który jestem, istotą jego istoty jest, a wszystko inne pochodzi od tego pierwszego bytu, pierwszego absolutu. Otóż możemy tylko tyle powiedzieć, naszym przyrodzonym rozumiem, że musi być ta pierwsza przyczyna wszystkiego, którą nazywamy Bogiem. Ale później już sami nie sięgniemy, tylko Bóg nam się daje poznać. Jeżeli chcemy Go poznać, jeżeli Go szukamy, a szukanie Boga jest miłością Boga. Ja Go chcę znaleźć. Chcę Go znaleźć, bo Go kocham, to znaczy Go pragnę. Jeśli rozumiem, że On jest tym absolutem, tym najwyższym dobrym, jest tym Ojcem, jak sam objawił siebie, jest pięknem, jest mądrością, jest prawdą, to jest tą najwyższą wartością, jaką człowiek może znaleźć. Jeśli człowiek umie odwrócić się od wartości swoich egoistycznych, tych wszystkich przyjemnościowych, pożytecznościowych i szukać tej najwyższej wartości, prawdy, dobra, piękna, to wtedy Bóg mu się daje poznać. I od pierwszego spotkania z Bogiem w modlitwie, w tym szukaniu Go, może następować w następnych, coraz liczniejszych spotkaniach to osobiste, coraz głębsze zapoznanie się z Nim. Chodzenie w głąb tej tajemnicy. I zaczyna się wtedy ta gra z Bogiem. Człowiek, żeś mówi, czy chrześcijaństwo jest światopoglądem, czy chrześcijaństwo jest faktem. Nie jest światowo, jest faktem. Jest faktem, to jest właśnie tym spotkaniem z Bogiem. Wyznaniem Boga, który jest, i szukaniem tego, który jest, i spotkanie się z tym, co jest. Który jest Ojcem, który jest miłością, który jest dobrocią. I dlatego święci, którzy się z Nim tak spotykali, mówili, że to jest największe szczęście, jakie może człowiek mieć, to jest właśnie spotykanie się z Nim, bo on daje człowiekowi to poznanie i to miłowanie. Daje, ponieważ człowiek obok rozumu poznającego, który jest zdolny przyjąć poznanie Boga, ma jeszcze wolę chcącą w tej swojej duchowej stronie, czyli miłującą, to może też Boga miłować. Można tak powiedzieć, człowiek ma te dwa ramiona ducha swego, to jest poznawanie i miłowanie, a Bóg w swoim życiu wewnętrznym Trójcy Przenajświętszej, Syna Bożego, który jest mądrością Bożą i Ducha Świętego, który jest miłością Bożą, może spotkać się z tymi ramionami Bożymi. Tak można powiedzieć, że się obejmujemy z Bogiem w tych ramionach. My jesteśmy taki maleńcy, minimalnie. Bóg jest nieskończenie wielki, ale przy tym jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, bo mamy tę zdolność poznawania i miłowania i dlatego możemy się Bogu oddawać w tym poznaniu i miłowaniu. Możemy tak powiedzieć, że w poznawaniu to nie ja się Bogu daję, bo Bóg mnie się daje poznać, a w miłowaniu ja się oddaję Panu Bogu. Bóg przyjmuje tę moją miłość. Oddaję się Jemu, oddaję Mu swoją wolę, swoje dążenia, swoje życie. Im więcej Go poznaję, że On naprawdę jest, tym więcej oddaję Mu siebie samego, swoje życie, całe, wszystko. I wtedy dzieje się to, co mówią przed południem, to, co święty Paweł pisze, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie, skoro On jest. I to dalsze spotykanie się z Panem Bogiem, z Panem Jezusem, z Matką Bożą, bo też Pan Jezus jest jako człowiek, Matka Boża jest tam, i też można się, Bóg daje to poznanie przez wiarę, W dalszym ciągu to obcowanie z nimi nazywamy życiem mistycznym człowiekiem, mistycznym, misterion greckie, to znaczy tajemnica, ale tajemnica, która jest rzeczywistością. Między tym wyrazem misterion a tajemnica apostolskim wyrazem tajemnica jest ta różnica, że tajemnica oznacza raczej tylko to, że coś jest tajemniczego. Nie wiemy, nie znamy, nie rozumiemy i nie wiemy nawet, czy jest. To jest tajemnica. Natomiast wielkie misterium to jest jakaś tajemnica, ale z tym, że to jest tajemnica, która jest. Jest, istnieje coś, jest jakaś rzeczywistość tajemna, jest bardzo tajemna, znaczy nam niepoznawalną, niezrozumiałą, ale jest. Otóż Bóg jest tą tajemnicą niepojętą, niepoznawalną, ale jest. Pozostaje tajemniczy, ale jest. To jest misterium. To jest w tym właśnie, w tym misterium rozgrywa się to współżycie człowieka z Bogiem w modlitwie wewnętrznej. To, co nazywamy życiem wewnętrznym. A dzieje się to przez modlitwę z pomocą sakramentów świętych. Zaczyna się od chrztu, który zaszczepia w człowieku to życie Boże nadprzyrodzone. I w miarę jak człowiek dojrzewa, dorasta, też i to poznanie tego życia nadprzyrodzonego rośnie. I człowiek wzrasta, to co o Panu Jezusie w małym 12-letnim spowiedziane w Piśmie Świętym, że Jezus wzrastał w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi. I człowiek też wzrasta w mądrości i w łasce u Boga, a też przez to i często i u ludzi. Wzrastamy w tym, dojrzewamy w Bogu. Im bardziej się do Niego zwracamy i więcej za Nim się oglądamy, tym więcej dojrzewamy w Bogu. To jest wielka tajemnica. Tak trochę sobie wspominam, jak tu w tym pokoju kiedyś, przed jakieś 3-4 laty, przywiozła mi Ewa Wielowiejska swoją najmłodszą siostrzyczkę Dominikę przed pierwszą komunią świętą, żebym ja z nią pogadał. Bo w 1939, czy 1938, tak gadałem przy pierwszą komunią świętą z jej matką, z Julą Wielowiecką. Otóż siadał sobie na tym takim taboryciku małym, tam mała Dominika. Ja pierwsze pytanie i stałem, powiedz mi dziecko, czy można Pana Boga zobaczyć? Chciałem zobaczyć, co ona na to powie. I później dalej mówić o tym, że Bóg jest duchem niewidzialnym, jest ciało, później dalej do sakramentu. A ona tak na to moje pytanie, czy można Boga zobaczyć, zadumała się troszkę, tak popatrzyła w górę i mówi mi tak bardzo powolnie, refleksyjnie, jeżeli ktoś Pana Boga bardzo kocha i chce dobrze czynić, to Pan Bóg może mu się pokazać. Była genialna, znakomita odpowiedź na takie dziecko. To w katechizmie tego się nie uczyła. Nikt nie przygotowaniu do pierwszych komunii takich pytań, bo tam pewnie nie stawił. I ona, to nie była nauczona odpowiedź. To była jej własna odpowiedź na podstawie tego, co się już uczyło oczywiście. Że jeżeli się kocha Pana Boga i chce się być dobrym, dobrze czynić, to Bóg się może, nie musi, ale może się pokazać, może się dać poznać człowiekowi. I to jest właśnie to życie mistyczne, kiedy Bóg daje się człowiekowi poznać, ale pod warunkiem, że człowiek chce tego, że stara się, że kocha, znaczy chce, szuka i stara się pełnić wolę Bożą. Wtedy Bóg może mu się ukazać, nie musi, ale może i często się ukazuje. Ukazuje się nie w postaci jakiejś widzialnej oczywiście, tylko przez wiarę, przez samą wiarę. To szukanie Pana Boga jest szukaniem wszystkim przez modlitwę. Przez chrzest Duch Święty zaszczepił się w duszy człowieka, zamieszkał. I później przez wychowanie religijne dziecka wzrasta to życie Boże w duszy dziecka. I później przez sakrament ołtarza, czyli Komunii Świętej, odżywia się to, co dał chrzest. To jest program chrztu w duszy człowieka, program tego, co jest Boże w duszy człowieka. Jest też jako znak dany, znak przebaczenia człowiekowi, znak naprawienia ze strony człowieka, ale jest to, co nazywam sakramentem pokuty, czy sakramentem pojednania, czy niepospolicie z powiedzią. To jest też taki znak powrotu do Pana Boga, nawrócenia się do Pana Boga, czy zwrócenia się do Pana Boga wewnętrznego. Potem jest znak po tym nieznaczeniu czasowym następny jest znak bierzmowania, czyli umocnienia. Słowo bierzmowanie znaczy umocnienie. Po niemiecku jest firmung, umocnienie, po łacinie, po francusku, po angielsku, to zawsze jest to umocnienie. Ale jest umocnienie w człowieku tej wiary, którą otrzymał, miłości, ażeby człowiek niósł tę wiarę inną, innym, ażeby świadczył o tym. To jest sakrament apostolstwa. Dawania świadectwa o Bogu, o Chrystusie, o miłości, o wierze. Wzbogacenie i umocnienie w człowieku tego, co dał chrzest. Chrzest, można tak powiedzieć, dał to, że człowiek sam tym żył, a wierzmowanie po to, że człowiek dało jeszcze i świadectwo innym, żeby szedł zdobywać przez to świadectwo na Chrystusa ludzi. Później są te jeszcze trzy sakramenty. Ten chory, to jest umocnienie człowieka w chorobie, że ta choroba była ofiarą, że była czystą, dobrą ofiarą, oczyszczenie serca ludzkiego z pozostałościach i grzechowych. I jeśli by miał umrzeć, to jest umocnienie na to umieranie i oczyszczenie tej ofiary, którą człowiek przy śmierci, przez choroby czy przy śmierci kłada. I właśnie te dwa sakramenty. Dla służby innym to jest małżeństwo i kapłaństwo. Małżeństwo to jest uświęcenie, danie łaski Bożej małżonkom, ażeby całe życie swoje byli z Jezusem, żeby On im pomagał w ich przyjaźni wzajemnej i w wychowaniu dzieci, które przyjdą. Ten sakrament trwa, idzie, nie pozostaje ze skończeniem ceremonii w kościele, tylko idzie z nimi do ich domu. Na całe życie, aż do chwili śmierci jednego z nich. A żeby uświęcać to życie społeczne, małżeńskie i rodzinne później. Pomagać do tego życia. Wreszcie ostatnie, tak, kapłaństwo. Zwykle jest na odwrót. Najpierw jest kapłaństwo, później małżeństwo. Kapłaństwo to jest ustanowienie służebności w kościele. Żeby roznosić po tym całym kościele, po całym tym ciele mistycznym Chrystusa, roznosić pokarm eucharystyczny i łaskę, ustanowił Chrystus to kapłaństwo, które jest trzystopniowe, to jest najwyższe kapłaństwo, pełne kapłaństwo jest biskupstwo, episkopat, drugie jest kapłaństwo zwyczajne, a trzecie jest diakonat, to jest sługa ołtarza i sługa ubogich, pośród kościoła ubogich. Otóż to jest służba, to się nazywa kapłaństwo ministerialne, czyli służebne, bo chrzest daje kapłaństwo powszechne wszystkim. Każdy ma. Co to jest kapłaństwo? Kapłaństwo to jest pośrednictwo. Pośrednictwo między ziemią a niebem, między człowiekiem a Bogiem. Każdy ochrzczony otrzymuje to kapłaństwo powszechne, czyli królewskie, czyli ogólne, które polega na tym, że kapłaństwo jest pośrednictwem, że człowiek jest pośrednikiem. Każdy ochrzczony jest pośrednikiem między ziemią a niebem przez swoje życie chrześcijańskie, jeśli żyje tym chrztem. Ale jest też kapłaństwo to specjalne, to jest to służebne kapłanów, którzy służą całemu Kościołowi, mistycznemu ciału Chrystusa. Przez sprawowanie sakramentu świętych, zwłaszcza mszy świętej, przez głoszenie Słowa Bożego, przez nauczanie, przez różne przedsięwzięcia duszpasterskie, dobroczynne, jakie tam jeszcze. Otóż to są znaki, które Chrystus Pan dał Kościołowi, ustanowił, dał, ażeby Kościół budował swój dom na chwałę Bożą. Gdyby nie było chrztu i tych innych sakramentów, to by nie było wszystkiego tego, co mówiłem, tej szpitalnictwa, opieki społecznej i rzeczy, bo one wyrosły właśnie z tego życia Bożego w życiu ludzkim. Przez sakramenta święty i modlitwę. I dlatego, kiedy teraz chcemy pogłębić chrześcijaństwo nasze uczanie, chcemy umocnić się w katolicyzm, na to, żeby się oprzeć niebezpieczeństwom różnym, różnych kierunków ateistycznych czy świeckich. I chcemy zdobywać nowe tereny dla Chrystusa i chcemy, żeby Polska była tym miejscem, w którym tworzy się nowa społeczność jakaś w duchu Chrystusowego Królestwa, trzeba, żebyśmy zwrócili uwagę na te środki, które nas prowadzą do pełnego chrześcijaństwa, do odnowy chrześcijaństwa, do prawdziwego chrześcijaństwa. Czyli modlitwa, sakramenta święty, dobre uczynki.